Cześć, witam Was w już 10. odcinku podcastu 6 Kaw, gdzie generalnie się albo wyżalam, albo Wam opowiadam jakieś ciekawe historie z mojego życia, więc chciałam Was uaktualnić, dać Wam znać, co się działo przez te parę tygodni, jak nie publikowałam żadnych odcinków. Mianowicie, jak wspomniałam w tam 9. i chyba 8. odcinku, to pojechałam w okolice Grenady i tam przez 3 tygodnie robiłam stronę internetową dla Stadniny Koni. Projekt jest skończony, wróciłam, ogarnęłam się, więc jestem teraz w humorze, żeby Wam opowiedzieć, co się w międzyczasie wydarzyło i jakie niespodzianki w międzyczasie się przytrafiły mi i jestem mega podekscytowana, bo no teraz moje życie będzie wyglądało w troszkę inny sposób. W każdym razie, no, do dzieła. Spędziłam mega dużo czasu jeżdżąc konno. Było parę razy, jak wyjechaliśmy w teren, więc bardzo mi się podobała możliwość bycia wśród koni. W tym ośrodku mieli też dużo innych zwierząt typu pieski, kurki, kotki, wszystko po prostu jak w moim wymarzonym świecie, więc bardzo mi się podobała możliwość spędzenia czasu z tyloma zwierzakami. Byłam też zaangażowana w robienie wszystkiego dookoła koni, jak no nie powiedziałam jak pracownik, bo kiedy chciałam, no to mogłam tam pomóc komuś, więc też konie karmiłam, uzupełniałam wodę i takie rzeczy, więc było super pod tym względem. Również poznałam nową przyjaciółkę, powiedziałabym. Tak się zgrałyśmy super i tak nam się dobrze rozmawia, wie, że mamy kontakt do siebie nawet teraz i w sumie często tam sobie wysyłamy na WhatsAppie jakieś wiadomości, dajemy sobie znać, co tam się dzieje u nas w życiu. W każdym razie jedną z największych nowości, jaka się wydarzyła w międzyczasie, to praktycznie będąc już blisko końca całego projektu robienia strony, ja zaczęłam coraz więcej tak jakby ogarniać rzeczy, jeździć dookoła na noc, bo mój samochód jest moim też domem, takim tymczasowym, jak tam podróżuję, więc mam materac i chciałam po prostu zostać gdzieś indziej, zmienić trochę otoczenie, no bo dla mnie 3 tygodnie być w jednym miejscu, no to już jest naprawdę dużo, więc jeździłam po różnych takich wioskach w tych górach, one się nazywają Alpujarras i to jest południowa część gór w Sierra Nevada, więc są przepiękne, mają białe wioseczki takie hiszpańskie wśród tych krętych dróg na górskich, więc byłam tam praktycznie w każdym. To było ekstra. W każdym razie jedną z nocy spędziłam w wiosce Wiedźm i co prawda była ona dosyć taka mało atrakcyjna, jeżeli chodzi o rzeczy, które się działy, bo nie wydarzyło się praktycznie nic, był tam dosłownie jeden sklep, więc kupiłam chyba sobie kawał sera i jakieś oliwki jako mój obiad, bo nie pomyślałam o tym zupełnie wcześniej, żeby sobie wziąć jakiś prowiant. W każdym razie, słuchajcie, rano jak wracałam, bo kolejnego dnia około godziny chyba 10:00 wyjeżdżaliśmy w kolejny teren i musiałam być trochę wcześniej, żeby tam wyczyścić sobie konia, założyć siodło i tak dalej. I jak przy w ogóle nieoczekiwanym trafem, szczęściem, nie wiem, fartem, słuchajcie, wyszedł na drogę pies i spojrzał się na mnie. Nie było zupełnie dookoła nikogo, bo to była chyba godzina 8 rano, jak zaczęłam się kierować w stronę ośrodka. I jak otworzyłam drzwi swojego samochodu, żeby zobaczyć, o co chodzi, dlaczego ona się tak na mnie patrzy, to ona zaczęła iść w moją stronę i słuchajcie, wskoczyła mi do samochodu, musiałam jej trochę pomóc, ale była cała pies pokryty cały kleszczami, po prostu wyciągnęłam z niej chyba ze 100 kleszczy i miałam przez parę dni taką dosyć mega zagwozdkę, bo wiem, że tutaj jak mieszkamy póki co z ojcem, czego mam już totalnie dosyć, to pan i władca generalnie nie chciał żadnych zwierząt nigdy, więc nie wiedziałam, co zrobić. Byłam, generalnie jestem w momencie bycia dosyć zdesperowaną, żeby po prostu zacząć mieszkać samemu, ale no wiecie, jak przyjeżdżam, póki co nie jest nic zorganizowane w naszym domu, żeby tam mieszkać jeszcze. Robimy progres, jest coraz lepiej, mamy na przykład wodę teraz, ale jeszcze to nie jest ten etap, gdzie możemy swobodnie w tym domu mieszkać. W każdym razie namówiłam Mandela, żeby porozmawiał ze swoim ojcem. Powiedział mu, jaka jest sytuacja, że znalazłam psa, że się nim opiekuję i że chciałabym z nim wrócić, więc powiedział, że okej. Ale powiedział też, że on nie chce, żeby ona została wała na noc u niego na działce. Mówię, no, ale jak to? No, w każdym razie ja nic nie, żadnej konwersacji nie, na ten temat nie prowadziłam. Zostawiłam to w jego rękach. No bo też będziemy się tym psem zajmować razem. W każdym razie przyjechałam, ona się bardzo dobrze zaprezentowała, kupiłyśmy w międzyczasie klatkę i no i dojechałyśmy, więc teraz mam psa, słuchajcie, to jest niewiarygodne. W każdym razie wczoraj dosłownie była na sterylizacji i była w ciąży. Było to widać dosyć po jej brzuchu i miała takie, no, urośnięte trochę suteczki, więc taka trochę nieprzyjemna historia, no ale teraz już jest wolna, zdrowa i widać, jak z każdym dniem po prostu czuje się bardziej swobodnie i szczęśliwie. Więc chciałam w sumie w dzisiejszym odcinku porozmawiać trochę o pomaganiu i w jaki sposób ja na to patrzę, bo od dziecka jestem po prostu częścią właśnie takiego domostwa, które na pewno na krzywdę zwierząt i na cierpienie bardzo reaguje, więc mam niezliczone historie o tym, jak po prostu woziłam z mamą jeże do lokalnego parku albo do lasu, jak zdejmowałam kleszcze z przeróżnych zwierząt. W sumie nawet jeżem zajmowałam się w jedne wakacje, bo w dniu skończenia szkoły, wracając do domu, znalazłam małego jeża, bo ktoś skosił trawę i on chyba się wybudził i zaczął, no próbował się ewakuować, bo to był hałas, no i to było niebezpieczeństwo. W każdym razie, może nie z innych takich ciekawych zwierząt, jakimi się zajmowałam, to żółw. Nie był to zbyt udany eksperyment, bo jakoś tak się nie zgraliśmy. Moja mama oddała go w międzyczasie do zoo i my w ogóle o tym żółwiu zapomnieliśmy z moim bratem, więc to jest takie śmieszne. W każdym razie zawsze mieliśmy dookoła jakieś zwierzę i wszystkie nasze zwierzaki praktycznie były adoptowane i staraliśmy się no, zająć się nimi jak najlepiej, więc kotki, pieski, z takich dosyć standardowych i czasami a to znajdowaliśmy im dobry dom, po rodzinie na przykład, albo po prostu zostawały z nami i wiodły wesołe życie, jeżdżąc na wakacje z nami i chodząc na nie na spacery do lasu, będąc na działkach wszystkich i tak dalej, więc jeżeli chodzi o właśnie pomoc zwierzętom, to ja jestem oczywiście pierwsza w kolejce, bo uważam, że są na tyle bezbronnymi stworzeniami i zależnymi od nas jako ludzi, że nie rozumiem, jak ktoś może przejść obojętnie wobec zwierzęcia. I jeżeli chodzi o Hiszpanię, no to właśnie to jest coś, czego najbardziej, co łamie po prostu mi serce, widząc, jak ludzie traktują swoje zwierzaki, bo jest masakryczna ilość sytuacji, gdzie zwierzęta są zaniedbywane przez lata. Na przykład tutaj mamy takiego sąsiada, który ma farmę świń i na tej swojej działce ma psa. I ten pies jest w boksie, ma taki jakby, nie wiem, z cegły wybudowany dom, tam sobie w nim śpi i ma taki mikrowybieg, ale to jest dosłownie, nie wiem, 2,5 metra na 2 i widać, że przez bardzo długi czas nikt w ogóle się tym psem nie zajmuje, on bardzo wygląda tak smutno. I jest to trochę taka patowa sytuacja, bo wiem, że Mandel próbował się skontaktować z jakimiś organizacjami zajmującymi się dobrobytem zwierząt w Hiszpanii, ale to jest też taka ważna sprawa relacji z sąsiadem, bo oprócz nas tak naprawdę nikt nie wie, że na tej działce jest pies, który nigdy nie wychodzi z tego swojego boksu. Ten jego wybieg jest w 60% pokryty kubkami, bo dostaje coś jeść, ma jakąś wodę, ale nie ma zupełnie żadnego kontaktu ze światem zewnętrznym, ten pies. Czasami szczeka w nocy dosłownie na powietrze, więc no, na pewno jego stan taki mentalny nie jest dobry, ale no właśnie, to jest kwestia taka, że możemy zniszczyć relację z sąsiadem i nie wiadomo, co mu odpierdoli dosłownie, bo może się okaże, że nie wiem, otruje nam psa, albo coś komuś powie, że mamy coś wartościowego na działce i to ukradną, albo nie wiem, podrzuci nam karaluchy do chaty. Także tu naprawdę jest taka no, nie do rozwiązania sytuacja. Ciężko jest to w jakiś sposób wytłumaczyć im, że zwierzę potrzebuje być na zewnątrz i one naprawdę, no, jeżeli coś się dzieje takiego przez lata i nic z tym nie robią i w ogóle nie widzą wartości w tym, że to zwierzę jest żywe, że potrzebuje i chce być blisko swojej rodziny tak naprawdę, tak? Więc tak, to bardzo nie lubię w Hiszpanii, bo widzę to praktycznie każdego dnia i ciężko jest dojść do ładu i składu i wytłumaczyć ludziom, uświadomić, że no, nie powinno to wyglądać w ten sposób. Jeżeli masz psa i go trzymasz bez przerwy w pudełku, to po co w ogóle ci pies? To taki jest mój wywód na temat pomocy zwierzętom. A jeżeli chodzi o pomoc ludziom, to bardzo tutaj też często widzę, na przykład w takie popularne dni, gdzie dużo ludzi chodzi do sklepu. I ja wielokrotnie widziałam, jak na przykład pewne osoby regularnie siedzą na przykład przed Lidlem albo przed, nie, Mercadoną, sklepami takie, które mamy tutaj, po prostu sieciówki supermarketów. Siedzą przed sklepem i żebrają. Ale jak na przykład spojrzysz na taką osobę, myśląc o tym, okej, ja widzę, jak ta osoba idzie po ulicy, to są często młodzi, zdrowi mężczyźni i oni zamiast wziąć się, że tak powiem, za robotę, to po prostu wolą siedzieć przed sklepem i żebrać jakieś jedzenie albo żebrać pieniądze. I ja w momencie, kiedy zaczęłam być samozatrudniona, to pieniądze nabierają zupełnie innego znaczenia, bo to nie jest tak, że dostaniesz wypłatę każdego miesiąca, tylko musisz tak naprawdę o tą każde euro, każdą złotówkę walczyć. Więc jeżeli ktoś wybiera drogę na skróty, siedząc na, że tak powiem, na tyłku, zamiast się tu zabrać, to naprawdę wydaje mi się, że jeżeli bardzo chcesz, jesteś zdesperowany, żeby dostać pieniądze, to możesz na przykład zatrudnić się, nawet tymczasowo, pracując w zbiorze warzyw albo owoców, cokolwiek. Widzę, tutaj jest mnóstwo ludzi. Co prawda nie jest to bardzo dobrze płatna praca, bo to jest chyba, nie wiem, 42 euro za dzień, a te dni są dosyć długie. W każdym razie można. Jeżeli pójdzie ktoś taki na 2 dni do pracy, to może sobie spokojnie kupić jedzenia na dobre 2 tygodnie, jeżeli jest to jedna osoba, jaką oni dbają. Więc jeżeli chodzi o taki, bym powiedziała po angielsku resourcefulness, że ktoś po prostu jest ogarnięty, to są możliwości, można wszystko zrobić. Ja też próbuję czegokolwiek, żeby jakoś tam mi się wiodło lepiej i żeby tam nie dotykać moich oszczędności za bardzo. I powiem, że się da, tylko naprawdę trzeba chcieć. Więc jeżeli chodzi o pomaganie ludziom, to jestem bardzo niechętna robieniu tego w taki sposób, żeby po prostu dawać im tą marchewkę. Prędzej bym zasugerowała, że okej, dobra, jeżeli jesteś, masz problem z, nie wiem, z domem, brakuje ci na jedzenie i tak dalej, to na przykład ja niedługo mam budowę i jak chcesz się zaangażować, nosić, nie wiem, cegły i takie rzeczy, albo układać drewno w miejscu, gdzie chcemy przechowywać drewno, no to jestem ci w stanie zapłacić tyle i tyle, mogę cię odebrać, mogę cię, wiesz, podrzucić z miejsca pracy i wtedy te pieniądze to będą uzyskane w taki, no, realny sposób twoją pracą, a nie po prostu żebrając i będąc zależnym od tego, jak ludzie będą chcieli ci potraktować danego dnia. Bo wiadomo, wchodzisz do sklepu, widzisz, że ktoś tam jest, siedzi na zewnątrz i na przykład ma psa, co dla mnie jest po prostu tym takim triggerem, I oni siedzą i tak nic nie powiedzą, czy coś potrzebują, czy nie, ale ty zaczynasz myśleć i bywa tak czasami, często jak jestem z Mandelem, to my jak widzimy kogoś takiego, to idziemy do sklepu i bardziej myślimy o tym, co on potrzebuje, niż to, co my potrzebujemy. I no jest to miłe zrobić, to czuję, wiesz, łechta tak ego, prawda, że pomagasz komuś robić coś dla niego dobrego, ale kolejnego dnia ta osoba jest tutaj z powrotem. To nie jest tak, że oni, to taka ekstremalna sytuacja popchnęła ich do tego, żeby usiąść przed tym sklepem i żebrać, tylko to jest ich zajęcie. Oni nie robią nic innego, to jest generalnie taka ich aktywność praktycznie każdego dnia albo co drugi dzień, że oni po prostu co sobie tam zjedzą, ale nawet pewnie mogą coś tam sobie przyoszczędzić i mieć takie wyluzowane życie bez żadnych obowiązków, więc... Ja wiedząc, jak to wygląda od strony bycia kowalem swojego losu i naprawdę, no może nie tyraniem, ale pracowaniem na swoją uczciwą zapłatę i budżetowaniem i tak dalej, uważam, że bardzo często w takich sytuacjach to jest wykorzystywanie innych ludzi i taki guilt tripping, czyli takie spowodowanie, że oni czują się winni tego, że ktoś jest w takiej słabej sytuacji finansowej, życiowej i tak dalej. Ale jeżeli chodzi o właśnie nawet taki kraj jak Hiszpania, gdzie bezrobocie jest wysokie i tak dalej, bycie pomocnikiem kogoś, bycie, nie wiem, sprzątaczem, zbieraczem warzyw i owoców, to da naprawdę się zarobić. I jeżeli chcesz, jeżeli jesteś osobą młodą, sprawną, dwie ręce i nogi, wszystko jest w porządku z tobą, to nie rozumiem, z jakiego powodu wybierasz taką ścieżkę, gdzie jesteś zależny od innych ludzi i zależny od przywiązany do tego jednego miejsca, w którym każdego dnia siadasz i po prostu oczekujesz, że ktoś po prostu zapewni ci twój byt. Bo no niestety, ja widzę to w ten sposób. Nie wiem, jak wy na to patrzycie, w każdym razie jest to bardzo interesujący temat dla mnie i często krew mi się gotuje, jak widzę, że ludzie po prostu idą na łatwiznę, bo ja nie idę na łatwiznę, bo ja wiem, że no nie jest to łatwe, ale również nie jest to niemożliwe, więc jeżeli jesteś się tak w stanie wysilić mentalnie, to dlaczego nie? Dlaczego tego nie robić? Nie wiem, jakie są motywy takich osób i nie wiem, czy bardzo chcę o tym myśleć, bo w moim osobistym odczuciu jest to bardzo niesprawiedliwe wobec osób, które są w stanie ciężko pracować i w pocie czoła po prostu zarabiają i jest to uczciwe, jest to niezależne i to jest zarobione w taki sposób, jaki powinno być. Więc no... Dzięki wielkie za wysłuchanie mojego rantu na temat pomagania i dajcie znać na maila albo na Instagramie, jak wy się na to zapatrujecie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Pozdrawiam moją mamę, która jest moją nową słuchaczką najwierniejszą i do następnego. Dzięki wielkie i przesyłam słoneczko z mojej małej chatki w Hiszpanii. Na razie.